Przybędąc na tym miejscu, mam takie po prostu odczucie, że czuję się dobrze. Mam nadzieję, że też macie takie odczucie. Ja wiem, że zawsze przychodzi jakiś tam poniedziałek. On jest i on przyjdzie ze wszystkim, co przyniesie, ale przez te parę lat chodzenia za Panem uczę się jednej rzeczy i wydaje mi się to taka dobra rzecz, żeby ten poniedziałek zostawić za drzwiami. Przez tą krótką chwilę, gdy mogę tutaj być, na tym miejscu, wśród was, gdzie wiem, że nasz Pan jest obecny, bo On tak mocno mówi to w swym Słowie, jest pośród nas, możemy mieć dobry czas, ten poniedziałek staram się zostawić za drzwiami. Nie zawsze się to udaje, ale chciałbym, żeby tak było zawsze. Bo ja wiem, że On nadejdzie ze wszystkim i wiem, że w waszym życiu też są te tak zwane poniedziałki, obrazowo mówiąc, ze wszystkim, co mogą przynieść, z tym wszystkim, co jest w waszym, w moim życiu. Ale ta krótka chwila, która jest, gdzie mogę poczuć się dobrze, gdzie możemy ją spędzić razem w społeczności, gdzie możemy mieć społeczność z sobą, ale przede wszystkim z żywym, świętym Bogiem, tak żywą, namacalną, odczuwalną społeczność, to chcę powiedzieć, że czuję się dobrze. Ja wiem, że gdzieś tam czasami może coś boli, że coś zaprząta naszą głowę, ale czy pomimo tego wszystkiego mogę powiedzieć tak, czuję się dobrze. Jedna rzecz, mówiąc tak delikatnie, bardzo mnie denerwuje. Mianowicie to, że czas tak szybko płynie. I wiem, że za chwilę będziemy musieli się rozejść, a tak mało mamy takiej możliwości, aby mieć wspólnie czas, aby przeżywać społeczność, cieszyć się i radować tą krótką chwilą. Ale jedną rzecz chciałbym wam powiedzieć, to co najlepsze dopiero przed nami. I z tego bardzo się cieszę, że zmierzam tam, gdzie to, co najlepsze, dopiero przede mną. Ostatnio, gdy... Jeszcze jedna dygresja, przepraszam. Mam trochę pretensje do brata Andrzeja, bo moja córka ma fajniejszą Biblię niż ja teraz. Ale najważniejsze jest to, co w środku, a nie to, co na zewnątrz. I cieszę się, że Bóg też patrzy na każdego z nas w ten sposób. Że On patrzy na nasze wnętrze, a nie to, co zewnętrzne. My zabiegamy, staramy się o to, co zewnętrzne, czasami bardziej niż to, co wewnątrz, a Bóg patrzy na to, co w środku. I Bóg patrzy na nas przez pryzmat swego Syna, który jeżeli jest twoim Zbawicielem, to wierzę, że gdy patrzy na twoje życie, to po prostu się uśmiecha, obrazowo mówiąc, zobaczcie, ale tak bym chciał to widzieć, że Bóg patrząc na moje życie będzie zadowolony. Chciałbym, żeby tak było każdego dnia, tak jak brat Mirek tutaj mówił, od poniedziałku do soboty, również, nie tylko dzisiaj, teraz, rano, w niedzielę do południa, ale przez cały tydzień, gdy patrzy na moje życie, aby po prostu się uśmiechnął, aby po prostu widział mnie takim, jak chciałbym, żeby On mnie widział, a nie tego, co ja chcę. Gdy ostatnio miałem przywilej stania na tym miejscu, mówiłem o mężach Bożych. Pamiętacie Jozłego, Kaleba, ich życie, pewne rzeczy, na które zwracaliśmy naszą uwagę. Gdzieś tak Bóg do mnie ostatnio mówił właśnie przez postaci biblijne. Zawsze zastanawiałem się nad tymi, obrazowo mówiąc, w cudzysłowie, wielkimi, ale też gdzieś chcę patrzeć na tych, którzy są wymienieni i są niesamowitymi ludźmi, ponieważ Bóg mówi o nich w niesamowity sposób. Dlatego, że On ich wybiera, to musi być w nich coś wyjątkowego. Bóg widzi coś wyjątkowego. I wiecie, pierwsza praktyczna lekcja, zanim przejdę do tego, co chciałbym powiedzieć dzisiaj, to, że Bóg, gdy powoływał, wybierał ciebie i mnie, to dlatego, że widzi w tobie coś wyjątkowego. Może nie dostrzegają tego inni wokoło, może nie dostrzegasz nawet tego ty sam dzisiaj, ale jedno wiem, na podstawie Bożego Słowa, że Bóg zawsze patrząc na nas, widzi w nas coś wyjątkowego. Dlatego nas wybrał, powołał, tak bardzo kocha. Jesteśmy cenni w Bożych oczach. Jesteśmy wyjątkowi w Jego oczach. Zacznijmy to doceniać, że Bóg patrzy na nas w ten sposób i chce nas takimi widzieć. Święty Paweł pisze w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale tego listu w 32-34. Nie wystarczyło mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, dokonywali czynów sprawiedliwych i dalej pisze, stali się bohaterami w wojnie i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. Z upływem czasu ci bohaterowie, o których mówi Boże Słowo, stali się też może pewnymi symbolami, może dla kogoś z nas kierunkiem, gdzie zmierzamy. Może chcemy wziąć coś z ich życia, wziąć dla siebie, aby stało się realnością. Może chcemy w czymś być podobni do nich. Była mowa o Dawidzie, Samuelu, tych znamy. Bardzo dobrze. Pamiętam swoje dziecinne lata, gdy moja babcia czytała mi historie biblijne i z nich właściwie do dzisiaj pamiętam najwięcej. I pamiętam te opowieści o wielkich czynach, o wielkich rzeczach, o cudach. Bardzo dobrze pamiętam historię Dawida, Daniela, tych tak jakby, którzy najbardziej znanych, ale gdzieś tam na początku swojej drogi za Panem nie bardzo mogłem sobie skojarzyć, kim był Gedeon. Jakoś tak nigdy nie słyszałem historii tego człowieka, nie bardzo wiedziałem, gdzie go włożyć, w które miejsce, co takiego zrobił. Te początki gdzieś tam dla mnie zawsze były bliższe tym wielkim, tym gdzieś tam, w tym mniemaniu wielkim, gdzieś tam ustawiony w pierwszym rzędzie. A jednak Paweł pisze, że nie wystarczyłoby mi czasu na opowiadanie o Gedeonie i wymienia jego imię w równym szeregu z tymi, którzy dalej są nazwani bohaterami wiary. Kim był zatem Gedeon? Z pewnością wiecie, bo to żadna nowość, żadne odkrycie dzisiaj, historia Gedeona. Ale chciałbym popatrzeć na tę historię dzisiaj przez krótką chwilę i zastanowić się nad tym, czy jest coś w tym wyjątkowego. Czy może ten człowiek w jakiś sposób jest podobny do mnie, a może do ciebie. Może jest coś takiego, co dzisiaj w szczególny sposób przemówi do twojego życia, patrząc na historię tego człowieka. Historia człowieka, która została opisana w Księdze Sędziów, w trzech rozdziałach, więc musi być chyba ważna. Trzy rozdziały zostały poświęcone temu człowiekowi. No nie każdy miał taki przywilej, prawda? Czasem jest to wspomniane w jednym krótkim zdaniu o kimś. A jednak był to ktoś, kto myślę w Bożych oczach wiele zyskał. Gedeon, postać Księgi Sędziów. Z opowiadania tego z szóstego rozdziału, od szóstego do ósmego, nie będziemy czytać całego, ponieważ nie mamy na to czasu, ale zachęcam do przeczytania tej historii w domu dzisiaj, gdy znajdziecie chwilę. To wiemy, że Gedeon nosił również imię Jerubbaal, był synem Joasza z rodu Abiezera, a ród ten pochodził z miasta Ofra, położonego na ziemi pokolenia Manasesa, centralnej części ziemi obiecanej. Jest on wymieniany wśród tak zwanych wielkich sędziów. I co ciekawe, tej księdze jest mu poświęcone dosyć dużo uwagi. Księga Sędziów. Dosyć ciekawa księga. Gdybyśmy rozpoczęli czytanie Biblii, pierwsze czytanie Biblii od Księgi Sędziów, tak jak czasami się to dzieje i spotkałem ludzi, którzy w ten sposób właśnie zrobili, no to moglibyśmy mieć mieszane odczucia. Księga Sędziów to dosyć specyficzna księga, tak jak Księga Jozłego mówi o licznych wojnach, o tych dosyć nieprzyjemnych rzeczach, jakichś bitwach czy wyniszczeniach narodów. Czasami do tego wszystkiego prowadzi i nawołuje sam Bóg. Wiem, że w wielu czytelnikach zrodziło to pewien niepokój nawet. Zaczęli zadawać sobie różne dziwne pytania. Jak rozumieć to opowiadanie? Jak do tego podejść? Ale gdy patrzymy na tą księgę również, to chciałbym podkreślić jedną rzecz, że ona wcale nie mówi o wojnach. Albo jej głównym tematem nie jest to, żeby mówić o wojnach. Wcale nie zwraca naszej uwagi na wojny, na to, co one ze sobą niosą, etc. Ale wiem, że ta księga chce nam pokazać, w jaki sposób Bóg poprzez miłość do swego ludu chce wzbudzić na nowo w nich wiarę. W jaki sposób chce na nowo wzbudzić w nich to, co sami bardzo często gdzieś tam gubią i gdzieś odsuwają na dalszy plan. To wszystko, co się dzieje, te wszystkie opowiadania o tych bohaterskich czynach takich postaci jak Gedeon czy Debora, mają jeden cel. Ukazanie Bożej reakcji na postępowanie człowieka. Z jednej strony Bóg oczywiście jako sędzia sprawiedliwy karze za to, co dzieje się w życiu człowieka wtedy, gdy człowiek opuszcza Boga. Gdy idzie swoją drogą, gdy wybiera inne lepsze w swoim mniemaniu rozwiązania, gdy chce szukać tego, co wydaje mu się dla niego lepsze, bardziej odpowiednie. Zobaczmy, że wszystko to, co się dzieje, związane jest z postawą Bożego ludu. Gdy zaczynają zwracać się do bożków, gdy zaczynają szukać innych dróg, gdy zapominają o swoich przysięgach i zobowiązaniach względem Boga, gdy zapominają o tym, co tak naprawdę otrzymali z Bożej ręki, fascynują się obcymi kultami, obcą kulturą, zapominają o tym, który jest jedyny i prawdziwy. Często ta sytuacja również jest wynikiem tego, że brakuje właściwych przywódców. Że nie ma tych, którzy na nowo pokazują, zwracają uwagę, którzy kierują wzrok we właściwą stronę. To również taki czas. Ale w obliczu klęski lud zaczyna wołać do Boga, a Bóg nigdy nie jest obojętny. Bóg nigdy nie odwraca się. On zawsze kocha, pomimo tego, co się dzieje. I to jest coś niesamowitego, że pomimo tego, jaki jestem, to Bóg ciągle mnie kocha. Jego ogromna łaska jest nade mną. I dlatego mogę dzisiaj przed wami tutaj stać, bo to Boża łaska sprawiła. I wiem, że w życiu wielu z was tak mocno i odczuwalne każdego dnia jest Boża łaska. Pomimo tego, jakimi jesteśmy, pomimo tego, że w naszym życiu przychodzi zawsze jakiś poniedziałek, że zawsze coś w naszym życiu się dzieje, gdy zaczynamy kierować swoim życiem na swój sposób i później uświadamiamy sobie, jak wielką klęskę ponieśliśmy, gdy wołamy do Boga, to Bóg zawsze odpowie. On zawsze tam jest, zawsze gotów. Nie zrozumiem tej łaski. Nie jestem w stanie jej pojąć, ale jestem wdzięczny, że będę miał całą wieczność, aby się nad tym zastanawiać. Jak ogromna jest ta miłość. I gdy Rut zwraca się do niego, to odpowiedzią na te prośby jest powołanie sędziego, który, jak widzimy, odnosi zwycięstwo nad wrogami, po czym następuje czas pokoju. Bóg odmienia sytuację, zmienia to wszystko, prowadzi nas na te zielone łąki. I ten schemat powtarza się wielokrotnie, gdy czytamy tę księgę. Ale ten schemat też wielokrotnie powtarza się może w twoim, a na pewno w moim życiu. Ile razy wiem, mam świadomość, że zasmuciłem Boga. Ile razy, gdy zwrócę się do Niego, to widzę Jego odpowiedź. Ale czy zawsze muszę uczyć się na własnych błędach? Czy zawsze muszę ponieść jakąś klęskę, aby mógł zobaczyć dobroć Bożą? Jak długo będę brnął w tą stronę? Jak długo będę szukał swoich dróg, gdy Bóg czeka z wyciągniętymi rękoma? Ukazani w tej księdze sędziowie, oni nie tylko sprawują sądy, ale to przede wszystkim Boży przywódcy. Boży przywódcy powołani, wybrani do tego, ażeby skorygować, ażeby pokazać, ażeby wyprowadzić, ażeby znowu lud mógł znaleźć się na tych zielonych łąkach, czerpać ze zdrowych, czystych wód. Ale te historie również pokazują nam obraz prawdziwego, jedynego sędziego i króla, jakim jest Bóg. Wskazują na to, że to On jako suwerenny, jedyny panuje nad wszystkim. I nawet gdy wokół panuje chaos, On ma nad wszystkim kontrolę. Do kogo się zwracam? Do kogo idę? A więc ci, którzy zostali powoływani, podobnie jak Gedeon, do którego zaraz przejdziemy, z jednej strony byli zapewnienie, mieli chronić przed tym, co zewnętrzne, ale przede wszystkim byli po to, żeby na nowo rozniecić wiarę, ażeby ukazać tego, który jest jedyny i prawdziwy, alfa i omega, początek i koniec. Gedeon. Historia Gedeona jest dosyć ciekawa, bo rozpoczyna się w ciekawym momencie. Wiemy, że z zapisu tej księgi, 6 rozdziału od 1 wersetu, czytamy te słowa, o których mówiłem. Potem synowie izraelscy czynili zło w oczach Pana. Czyli znowu mamy podobną sytuację, o której wspominałem na wstępie. Wydał więc ich Pan w ręce Midiańczyków na 7 lat. I wiemy, że to się wzmagało z dalszego opisu tej księgi. Zachęcam do przeczytania. Wiemy, że lud Boży zaczął cierpieć niedostatek, ponieważ ci, którzy ich atakowali, mieli dosyć ciekawy sposób na to. Po prostu grabili wszystko, co można było i wracali do swoich ziem. Więc lud cierpiał niedostatek i głód. Nawet nie zdążyło wyrosnąć, a już było właściwie zjedzone przez zwierzęta i bydło najeźdźców. Więc była to trudna i ciężka sytuacja, ale wiemy, że było ono skutkiem tego, co Izraelczycy wybrali. Ponieważ wybrali i czynili zło w oczach Pana. Poszli własną drogą, chcieli tego, co dla nich wydawało się ważne. I w tej sytuacji, w miejscu, w którym się znajdujemy, Bóg posyła anioła do Gedeona. I zakalkuje go to w dosyć ciekawym momencie. Gdy anioł przychodzi do Gedeona, czytamy, że Gedeon zajmuje się młóceniem zboża. Robi to po to, żeby ukryć to zboże przed Midianczykami, żeby go nie ograbili, żeby miał co do jedzenia. Więc tak mnie mam, robi to w wielkim pośpiechu, ażeby coś z tego mieć. W 10 wersecie pewnego razu przed anioł pański usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. My byśmy czasami może chcieli w naszym życiu, żeby Bóg przychodził w odpowiednim momencie. Nie wiem, czy macie takie odczucie, ale wydaje mi się, że czasami tak jest, że chcielibyśmy powiedzieć: Panie Boże, ale to nie jest dobra chwila. Może nie jest, był lepszy czas, albo będzie lepszy czas, ale dzisiaj nie. Nie wiem, czy tak macie. Ja wiem, że miałem takie okresy w swoim życiu, w którym chciałbym powiedzieć: Panie Boże, może jutro. Nie wiem, czy Gedeon miał podobne myśli, ale w każdym razie wiem, że Bóg przyszedł do niego w momencie, w którym się nie spodziewał. I to jest coś niesamowitego, jeżeli chodzi o Boże powołanie. Na to chciałbym zwrócić naszą uwagę tutaj na podstawie tej historii. Bóg przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie. Bóg nie wybiera momentu, gdy mu powiemy, że jesteśmy na to gotowi. O tak, Panie, teraz jestem gotowy, bo pozałatwiałem wszystkie swoje sprawy, ale Bóg może zaskoczyć. Może przyjść do nas w chwili, której się nie spodziewamy. Może przyjść może w chwili naszej słabości albo w momencie, w którym byśmy nie chcieli, ażeby to było miejsce. Może mamy coś do zrobienia i wydaje nam się, że to nie jest dobry czas. Ale to Bóg wybiera czas. Jeżeli Bóg nas do czegoś chce powołać, to On wie, kiedy jest najlepsza chwila. Jeżeli chcemy iść swoją drogą, to możemy skończyć tak jak Jonasz. I dobrze znacie jego historię. Różne są powołania w Bożym Słowie. Nie wiem, czy kiedyś zwracaliście na to uwagę, ale gdy patrzę na powołania mężów Bożych, to były one różne. W różny sposób odpowiadali. Do Gedeona Bóg zwraca się w ciekawy sposób. Bądź pozdrowiony, dzielny wojowniku. Nie wiem, co Gedeon sobie pomyślał, ale mogę domniemać to na podstawie tego, co odpowiada. Bóg wie, widzi zawsze o jeden krok dalej. I to jest niesamowite w Bożej osobie. Bóg zawsze widzi to, co jest we wnętrzu, to, co mówiłem w środku. Może gdzieś nie odkryliśmy jeszcze naszych zalet, rzeczy, które mogą być przydatne w służbie dla Pana, ale Bóg je widzi. I On widział w Gedeonie wielkiego wojownika. Na tą chwilę wszystko, co Gedeon chciał, to chciał jak najszybciej zebrać to, co wymucił, schować, aby mu tego nikt nie ukradł. To było najważniejsze. Pan przychodzi do niego i pozdrawia go. Bądź pozdrowiony, wielki wojowniku. Poznajemy tu jego główną cechę, jego zaletę, którą Bóg dostrzega, którą widzi i chce wykorzystać w swojej służbie. Dlatego Bóg zawsze patrzy na wnętrze. Pozwól mu dzisiaj odkryć sobie to, co jest. Chcielibyśmy pewne rzeczy zakopać, aby może nie zostały odkryte. Gdzieś tam, aby były głęboko schowane. Może mając nawet ich świadomość. Ale Bóg je widzi. Jeżeli Bóg chce dzisiaj ciebie powołać, do ciebie przemawia, to On widzi również twoje zalety. I na podstawie tej historii wiem jedną rzecz, że Bóg użyje je w taki sposób, jak On wie, że będzie to najlepsze dla nas. Bóg nie oczekiwał od Gedeona niczego innego, jak tylko wykorzystania tego, co było w nim. Bóg nie wybiera sobie superbohaterów, którzy będą paradować w koszulkach z napisem S, ale wybiera sobie zwykłych ludzi, tacy jak Gedeon, czy wielu innych, którzy czasami nawet chcieli przed tym uciec, schować się gdzieś głęboko. Panie Boże, są inni, lepsi do tego. Przecież wiesz, że ktoś się może bardziej do tego nadaje. Ale historia Gedeona pokazuje nam, że Bóg wie najlepiej. Dlatego jeżeli w twoim życiu gdzieś głęboko masz przekonanie, że Bóg cię powołuje, poddaj się temu powołaniu. Bo Bóg wie najlepiej. Bo On dostrzega rzeczy, których może jeszcze dzisiaj nie widzisz. Bóg wskazuje na męstwo Gedeona, zanim ono jeszcze w ogóle zaistniało. Zanim jeszcze cokolwiek się stało. Mówi o nim jako o wielkim wojowniku, dlatego że Bóg wie, co będzie dalej. My tego nie widzimy, nie dostrzegamy, ale nasz Bóg wie. Jednocześnie te słowa, które Bóg kieruje do Gedeona, zapewniają go o jego opiece nad nim. To nie jest tak, że Bóg tylko wskazuje te rzeczy, ale On mówi też, że On w tym wszystkim jest z nami. Bóg nie pozostawia nas samymi, nigdzie i nigdy. On zawsze zapewnia nas o tym, że będzie z nami. Nawet w tych najtrudniejszych sytuacjach, najtrudniejszych momentach naszego życia. Problem polega na tym, że czasami o tym zapominam. Albo czasami tak bardzo trzymam się innych rzeczy, że nie chcę uchwycić się tego, co Bóg mi daje. tego, co Bóg chce, abyśmy widzieli i co miało być na pierwszym miejscu. Gedeon w dosyć ciekawy sposób, mówiłem, że reaguje. Znacie tą historię. Pan Bóg mówi mu o tym, że pozdrawia go jako wielkiego wojownika na temat. Gedeon natomiast mówi w ten sposób w 13 wersecie: za pozwoleniem, Panie mój, jeśli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Nie wiem, co by mógłbym pomyśleć o Gedeonie. Nie chcę również myśleć o nim w taki czy inny sposób. Ale nie wiem, czy miałbym odwagę tak się odezwać. A może oceniam go, a robię dokładnie tak samo. A może myślę o Gedeonie tak czy inaczej, a moje życie jest dokładnie odzwierciedleniem tych słów. A może są sytuacje w moim życiu, w którym dokładnie reaguję tak samo. Gdy Bóg przemawia, gdy mówi do mnie, gdy oczekuje Bożego działania w moim życiu, gdy zaczyna działać w moim życiu, może reaguję dokładnie w ten sam sposób. Panie Boże, w porządku, ale wiesz, to czy to mnie spotkało, takie czy inne rzeczy, nie zdarzyło się wam to w waszym życiu? Ja wiem, że takie sytuacje podobne w moim życiu na pewno miały miejsce. Za pozwoleniem, Panie mój, jeśli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? A czy nie spotykacie się z takim właśnie pytaniem wokoło? Gdy opowiadacie o wielkich i cudownych Bożych dziełach, jak to Bóg wpłynął i działa w waszym życiu, czy nie spotykacie się z podobnymi pytaniami ludzi? Dlaczego? To najprostsze pytanie, które ciśnie się na usta wtedy, gdy coś dzieje się inaczej, niż byśmy sobie zażyczyli. Coś dzieje się inaczej niż nasze wyobrażenia. Bardzo często wtedy pojawia się to pytanie. Ono nigdy nie pojawi się wtedy, gdy jest dobrze. Gdy odczuwamy błogosławieństwo, gdy się nam wiedzie. Wtedy nie pytamy, dlaczego się nam wiedzie. Nigdy nie słyszałem człowieka, który skarżyłby się na to, że mu się wiedzie. Że jest dobrze, że czuje się dobrze. Gedeon pyta, gdzie są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midianczyków. Łatwo jest i bardzo łatwo ludziom przychodzi zrzucić odpowiedzialność i winę za wszystko na Pana Boga. Nie widzą, nie dostrzegają swoich błędów, tego, że w ich życiu coś jest nie tak. A czytaliśmy na wstępie, że to oni czynili zło w oczach Pana. A jednak ta piłeczka znowu wędruje na Bożą stronę. Czyż różnią się nasze czasy od tych, o których czytamy? Czyż ludzie różnią się od tych, którzy są wspomnieni, żyjący ileś tam set lat temu? Nie dostrzegam żadnej różnicy. Zawsze, za wszystko ta piłeczka zostaje przerzucona na Bożą stronę. Za głód, za wojny, za wszystko, zawsze wszystko zrzuca się na Boże barki. I nie pamięta się wtedy o tych rzeczach, które były dobre. O łasce, którą Bóg nam wyświadczył. O tym wszystkim, że patrząc na nas, toleruje nas jeszcze i kocha tak bardzo, że chce mieć z nami społeczność. Gedeon na te słowa pozdrowienia odpowiada w ten właśnie sposób. A Pan wrócił się do niego i rzekł mu: idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków, przecież to ja Cię wysyłam. Ciekawa sytuacja. Bóg nie komentuje tego. Bóg nie obraża się za te słowa. Bóg nie wyrzuca Gedeonowi: jak mogłeś. To my bardzo często polemizujemy. To my bardzo często jesteśmy pierwsi do tego, ażeby rozpocząć dyskusję, ażeby odbić piłeczkę, ażeby jakoś tam dopiec, jakoś się odgryźć. Taka naturalna ludzka reakcja. Ażeby to nie zostało po naszej stronie. Ale Pan zwraca się do niego po raz kolejny i mówi: idź z mocy, którą masz. Jedna rzecz, kolejna rzecz niezwykle ważna. Gdy Bóg powołuje, to On zapewnia, że będzie z nami. Ale też chce, abyśmy robili wszystko dzięki rzeczom, które są w nas. Dzięki cechom, które posiadamy. Dzięki temu, jakimi jesteśmy. On nie chce, żebyśmy nagle stali się kimś innym. On nie oczekuje od nas, abyśmy robili rzeczy, które będą ponad nasze siły. On dobrze zna nas samych. On dobrze widzi, co możemy i co jesteśmy w stanie zrobić. On chce użyć cały potencjał, który tkwi w nas. My nie musimy nagle stać się innymi osobami, wziąć, pozbierać od innych osób pewne cechy i dopiero wtedy będziemy gotowi. Nie. Bóg chce nas użyć takimi, jakimi jesteśmy. Chce, abyśmy pozwolili się Jemu kształtować. bo On chce z nas zrobić użyteczne narzędzie. Pamiętam swoją pierwszą ewangelizację, może wspominałem o tym. Pamiętam plik zaproszeń, było ich koło 500, ewangelizacja Billy Grahama, przekaz satelitarny. I kazano mi iść na miasto i je rozdać. Kazano, proszono, żebym szedł, nikt mi nie kazał. Źle się wyraziłem, przepraszam, ja to odbierałem jako karę. Bo musiałem iść na miasto i rozdać 500 zaproszeń. I sobie myślę, Panie Boże, 500 zaproszeń. Pół godziny nie było. Potem dopiero zrozumiałem, że to nic nie było ponad moje siły. To tkwiło gdzieś tu, w mojej głowie, że nie jestem w stanie. Te podpowiedzi przychodziły gdzieś z zewnątrz. Nie dasz rady. Nie uda się. No i gdzież? Poszliśmy po kolejne i rozdaliśmy następne i następne. I często może patrzymy na sytuację w naszym życiu i mówimy, nie damy rady. A Bóg popatrzył i mówi, tak, chcę Cię użyć. I zaczynamy polemizować. Panie Boże, nie dam rady, widzisz, jaki jestem. Ja nie potrafię tak mówić, nie potrafię tak robić, nie potrafię tam iść. Same nie. A Bóg patrzy i mówi, dasz radę. Ja Cię posyłam, ja będę z Tobą. Dlatego też zwrócił się do Niego Pan i mówi, w Twojej mocy ja będę z Tobą, ale ze Twoich siłach, w tym wszystkim, co, kim jesteś, jaki jesteś, idź. Idź i wybaw ród z ręki Midiańczyków. Przecież to ja Cię wysłałem. I Bóg daje kolejne zapewnienie. To ja Cię posłałem. To ja stoję za Tobą. Pan Panów i Król Królów. Jedyny wielki, święty. Ja jestem z Tobą. Czego potrzebujesz więcej, bracie, siostro? Jak wielkiej armii może potrzebujesz? Jak wielkie są Twoje wyobrażenia? A może wystarczy to jedno ja? To Boże ja. Gdy Bóg mówi, ja jestem z Tobą. Ja za Tobą stanę. Gedeon się tego musiał nauczyć, ale wiem, że ja i my też musimy się tego uczyć. Aby nasze ja wreszcie przestało istnieć. A żeby wyszło tylko to jedne prawdziwe ja, który mówi, ja jestem. Początek i koniec. Wielki, święty Bóg. Bóg posyła Gedeona, a Gedeon mówi, za pozwoleniem, Panie mój, to mi się gdzieś podoba, nie wiem, czy mi się podoba, ale to jest takie ciekawe w tym wszystkim. Tak delikatnie, tak żeby, nie wiem, w ludzkim myśleniu przypadkiem nie obrazić Pana Boga, żeby może w ten sposób łagodniej na mnie popatrzy. Gdzieś za każdym razem zwraca się, mówi, za pozwoleniem, Panie mój. Jeżeli mogę, to tak jeszcze jedna moja mała rzecz. My zawsze mamy jakieś małe rzeczy. Nie wiem, czy macie wy, ja mówię o sobie, ale zawsze mamy jakieś takie małe rzeczy. Jak już jesteśmy w momencie, żeby zrobić ostatni krok, to jest takie, ale jak... I znowu wychodzi to nasze ja. Bóg wyposaża nas we wszystko, zapewnia nas, znamy to doskonale, na pamięć, czytamy, cytujemy. A gdy mamy zrobić ten jeden krok, to jest... Ale za pozwoleniem, Panie Boże, jakby tak jeszcze, no i właśnie. I zawsze jest to jeszcze coś. A Gedeon mówi, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. Jest kolejne wytłumaczenie. Jest kolejne usprawiedliwienie. Bóg patrzy na wnętrze, widzi potencjał, pokazuje, zapewnia, daje wszystko, co potrzebne, wyposaża. A moje własne ja i w przypadku Gedeona podobnie. Panie, ale czym? I znowu patrzy przez własne oczy, znowu widzi własne ja, znowu widzi własną sytuację. Najmniejszy z rodów, ostatni, gdzieś tam stawia siebie, gdzieś na końcu. I nie wiem, czy my popełniamy w życiu ten sam błąd. Ale bardzo często chyba tak jest. Gdy czujemy Boże powołanie, gdy jesteśmy do czegoś zachęceni, to patrzymy na ludzi wokoło, zaczynamy się rozglądać, dostrzegamy w nich cechy, o tak, ten, ta, to by się nadawali. Potrafią to i tamto, mają to i tamto, ale ja? Z tego najmniejszego, ten ostatni, no gdzież mi tam do tego wszystkiego? A jednak Bóg wybiera Gedeona. Mówi o nim jako o wielkim wojowniku i wybiera go do wielkiego zadania, bo on widzi to, co wewnątrz. Pamiętajcie, Bóg nigdy nie ocenia po okładce. Bóg zawsze patrzy na to, co wewnątrz. I takimi chce nas użyć, bo dla Boga jesteśmy cenni. On chce nas takimi, jakimi jesteśmy. Możemy o sobie różne rzeczy myśleć, tak jak Gedeon, ale Bóg patrzy inaczej. I Bóg chce nas widzieć takimi. A więc Gedeon może zaskakuje tymi wypowiedziami pełnymi wątpliwości. Może zastanawialibyśmy się przez chwilę, no skąd w ustach nazwanego przez Boga wielkim wojownikiem człowieka, takie słowa. Skąd mu to w ogóle przyszło do głowy? Może dlatego, że żył w takim miejscu, jak żył. Może dlatego, że widział to, co widział. Może że dlatego, że ten świat, który wokoło był, był takim, jaki był. Mimo, że to Izrael, to pogrążony w grzechu, robił to, co złe w oczach Boża. Widzimy tam dziesiątki tych ołtarzyków, tego wszystkiego, co nie wielbiło Boga, ale oddawało kult bożkom. Pogrążony w ciemności, daleko od Boga. Może stąd jego zachwianie. Ważne jest to, gdzie jestem. Ważne jest to, gdzie spędzam czas. Ważne jest to, gdzie się obracam, co robię, gdzie stawiam moje kroki. To jest ważne. Bo my mamy być światłością dla tego świata. Mamy być solą dla tej ziemi. Żyjąc w tym świecie, mamy być jakby spoza tego świata. Bóg tak tego od nas oczekuje. Nie mamy być tymi, którzy wmieszają się w tłum. Tak jak z pewnym człowiekiem, który po powrocie z 2-letniej służby wojskowej, zapytany o tym, no jak się tam miałeś, wrócił do swego zboru, jak ci tam było, żadnej wiadomości, i jak? No dobrze, 2 lata byłem, nikt się nie dowiedział, że nie jestem chrześcijaninem. Też tak można. Ale czy to jest droga? Czy to jest właściwe rozwiązanie? Dla mnie, dla ciebie, jako tego, o którym mówi, że jestem Chrystusowy, czyli naśladowcą Chrystusa? Myślę, że nie tędy droga. Mimo to właśnie Pan powołuje Gedeona jako sędziego, jako przywódcę i mówi: idź, ja cię posyłam. Bóg nie zwraca uwagi na ten kolejny opór. Nie zwraca uwagi na to, co Gedeon znowu tłumaczy, mówi, stara się wyjaśniać, ale troszcząc się o niego, zapewnia go o swojej opiece podczas tego, co ma do wykonania. Wtedy dopiero, gdzie Gedeon, jakby idąc dalej, krok po kroku w tej historii, znowu mówi: jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, to Panie, daj mi znak. Znowu jego kolejne zawahanie, ale czyż nie jest podobny do mnie, do ciebie, bracie, siostro? Chcę go oceniać, a z drugiej strony wiem, że nie mogę, bo wiele razy czynię podobnie. Pytam już o to, co wiem, ale znowu zadaję kolejne pytania i znowu stawia przed Bogiem jakiś kolejny wymóg. Bóg jest bardzo cierpliwy. Spełnia jego prośbę. I wreszcie, gdy Gedeon dochodzi do momentu, w którym uświadamia sobie tak naprawdę, co się stało, wypowiada słowa, mówi: ach, Panie Boże mój, przecież to anioła Pańskiego oglądałem w twarzą w twarz. Musiał dojść do momentu, w którym uświadamia sobie, w jak beznadziejnej sytuacji się znalazł. Bo wiemy dobrze, że gdy ktoś ogląda Boga twarzą w twarz, to według tego, co było mocno zakorzenione w Bożym Słowie, to zasługiwał jedynie na śmierć. I uświadamia sobie dopiero teraz tak naprawdę, w jakim momencie się znalazł. Wcześniej jakby do niego w ogóle nie dociera. Ale gdy uświadamia to sobie i mówi: Panie, przecież oglądałem anioła Pańskiego twarzą twarz, ma świadomość tego, że jego życie za chwilę może się skończyć, Bóg w swojej łasce kolejny raz mówi do niego: pokój z tobą. Nie bój się, nie umrzesz. Dobrze widział, co było w nim. Gedeon nie wypowiedział tych słów. On nie powiedział wcale, ale jego trwoga była wielka, a Bóg widzi wnętrze. Wiedział, że właściwie jego życie może się skończyć, ale Bóg mówi: nie bój się, nie umrzesz. Pomimo tego wszystkiego, o czym myślisz, co było w twoim sercu, nie. Ja mam plan względem twojego życia. Zobaczcie, jak cierpliwy jest Bóg. Gdy patrzy na życie Gedeona, ale gdy patrzy na moje życie, jak cierpliwy jest Bóg, gdy doprowadza mnie krok po kroku przez te wszystkie moje nie, pytania i próby, szukania innych rozwiązań, moje własne ja, moje własne drogi. Jak wielka jest Boża cierpliwość, gdy doprowadza mnie wreszcie do momentu, w którym mógłbym się znaleźć dużo wcześniej. I podobne historie innych mężów Bożych, z Bożego Słowa. Ile musieli przejść, żeby znaleźć się w momencie, w którym byli na samym początku. Czasami chodzimy okrężnymi drogami i zastanawiamy się, dlaczego zajmuje nam to całe życie. A przecież było to na wyciągnięcie ręki. A przecież mogło to się stać dużo, dużo wcześniej. Gdybyśmy tylko od razu zaufali Bogu i poszli za tym, co On mówi. Jak wiele rzeczy tracimy przez to. Jak wiele rzeczy nam w życiu umyka. Pokój z tobą, nie bój się niczego. Nie umrzesz. I wreszcie Gedeon pokazuje nam tą właściwą postawę, buduje ołtarz w tym miejscu, nazywa to miejsce Pan Pokoju. I staję przed pierwszym zadaniem. Nie mamy więcej czasu, będę się streszczał, ale niezwykle ciekawa ta historia. Staję przed pierwszym zadaniem, którym miało być zburzenie ołtarza pogańskiego bożka Baala. Co ciekawe, to był oczywiście ołtarz, który wybudował jego ojciec. I nie było to wcale takie proste zadanie, bo musiał z jednej strony zrobić to w miejscu, w którym mieszka. A zgodzicie się ze mną, że najtrudniej jest zrobić coś w miejscu, w którym się jest. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak miałem. Choćby nawet przykład rozdawania tych zaproszeń. Gdy pojechaliśmy na inną ewangelizację do Zamościa, mogliśmy biegać po całym rynku. Nikt nie wyszedł z rynku bez zaproszenia. U siebie? Wielki problem. A jak mnie kto zobaczy? A jak mi kto zada jakieś pytanie? Z tego to jest. On miał trudne zadanie, ale musimy rozpocząć od miejsca, w którym jesteśmy. Chcielibyśmy może czasami sięgać daleko, być w dalekich miejscach. Oczekujemy, Panie Boże, to teraz mnie poślij. Ja bym tak chciał, nie wiem, do Kanady, do Nowej Zelandii. Tam mnie możesz posłać, tam mogę być Twoim misjonarzem. Ale wiesz, no nie tutaj, gdzie mieszkam. Tutaj jakoś tak dużo ludzi mnie zna. Ty poślij mnie tam, gdzie mnie nikt nie zna. Bóg ma swoje drogi, swój plan. Gedeon musiał rozpocząć swoją walkę od miejsca, w którym się znajdował. Musiał rozpocząć od tej rzeczy, która była najbliżej. I widzimy już jego zmiany, widzimy to, w jaki sposób uświadamia sobie Bożą wielkość. I zaczyna wreszcie być posłusznym. I zaczyna odbierać Boże błogosławieństwo. I nie ma przeszkody. Zbiera 10 ludzi, burzą w nocy ten ołtarz. Widzimy, że sytuacja, gdy się rozwija, istnieje groźba, że straci swoje życie, ponieważ ci, którzy to widzieli, chcą go za to ukarać. I wtedy przychodzi jego ojciec. I co jest ciekawe, to bardzo ciekawe są słowa, które tam padają. Jeśli, ja parafrazuję teraz, jeśli zburzył ołtarz Baala, to niech Baal sam z nim walczy. Ale tu też jakby wypływa na wierzch troszeczkę jakby już ta pewna zmiana, która zaczyna się rodzić. Ta świadomość, że to jedynie Bóg jest prawdziwym Bogiem. Nie ma nic, nikogo poza Bogiem. Jedyny święty Bóg, który jest w stanie uczynić cokolwiek. Dlatego też Gedeon otrzymuje to imię Jerub-Baal. Niech Baal z nim walczy, bo zburzył jego ołtarz. Takie imię mu nadano, przypisano. Ale wiemy, że nic z tej walki nie będzie, bo Baal to tylko wymysł, to tylko bożek, nic więcej. A żywy święty Bóg rozpoczyna niesamowite dzieło od tego momentu. Dlatego też ta historia pokazuje mi kolejną rzecz, że musimy rozpocząć czasami od małych rzeczy. Bożym planem było wyzwolenie Izraela z ręki Midjańczyków. To był Boży zamiar, ale musiał rozpocząć tą pracę w tym jednym małym momencie. My czasami również musimy na chwilę się zatrzymać, ażeby rozpocząć od małych rzeczy. Chcemy wielkich rzeczy, ale musimy rozpocząć od małych rzeczy. I dopiero wtedy Bóg nas wprowadzi w wielkie rzeczy. To jest trudna lekcja, którą musimy się nauczyć. To nie było łatwe dla Gedeona. Mógł stracić swoje życie, ale jednak udało mu się zdać tę lekcję z Bożą pomocą. Bóg był z nim. I gdy kolejnym zadaniem Gedeona była walka z Midianitami, to on już jest przygotowany. Widzimy, że gdy ogarnia go Duch Pana, wtedy rozpoczyna działanie. I Bóg też również robi to na swój sposób. Może my byśmy mieli znowu na to kolejny plan. Przed nami potężna armia, ogromne wyzwanie. Może zaczynalibyśmy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób w ogóle się do tego zabrać. Ile to potrzebowalibyśmy wojska, ile ludzi do tego byłoby potrzebnych. I podobnie było w tej sytuacji, a to Bóg jest tym, który kieruje. I Bóg z tej i tak garstki w porównaniu z potężną armią, która stała po drugiej stronie, wybiera sobie 300 mężów. 300 osób przeciwko, jak niektórzy mówią, 135 tysiącom. 300 osób, które mają pokonać tą potężną armię. Ale te 300 osób miało za sobą tego, o którym mówił sobie, że ja jestem. I to zupełnie wystarczyło. I to było to, co gwarantowało zwycięstwo. Bo nie w ilości jest siła, ale jak ta historia pokazuje, w Bogu. Tylko i wyłącznie w Bogu. Czasami wydaje nam się, że do pewnych rzeczy potrzeba nam ogromu ludzi, ogromu środków, czasu, aby cokolwiek było możliwe i realne. A Bóg pokazuje inną drogę. Wszystko, czego potrzebujecie, to ja. I to wystarczy. Śpiewamy tą pieśń, tak? Ty wystarczasz mi. Ale czy to słowa, czy coś więcej? Czy zawsze mogę powiedzieć, Panie, tak, Ty wystarczasz mi. To wszystko, co sobie nazbierałem, poukładałem, właściwie nie jest mi na nic. Jeśli Ciebie w tym nie ma, to to wszystko jest nic nie warte. To na nic mi się to nie przyda. I na nic były te tysiące, bo Bóg powiedział, wybierzesz 300 i pójdziesz z tymi 300. A ja dokonam rzeczy wielkich i objawię swoją chwałę. I wiemy, że tak się stało. Dosyć ciekawa ta historia, nie mamy już czasu, ale przy pomocy jakichś tam efektów dźwiękowych i świetlnych armia nagle się rozpierzcha, prawda, uciekają, zostają pokonani. Coś niesamowitego, Boże działanie. Może obmyślilibyśmy taktykę na tą walkę, może wybralibyśmy jakieś kierunki działań, strategię. A Bóg mówi, nie. Jeżeli zrobicie to według mojego planu, to gwarantuję powodzenie, bo ja jestem. To gwarantuję wam zwycięstwo, bo będziecie to robić w moim imieniu i dla mojej chwały. Czy nie warto skorzystać z tego przykładu, zanim zaczniemy chodzić okrężnymi drogami? Czy nie warto pójść za tym przykładem i zobaczyć tego, który gwarantuje zwycięstwo? Gedeon odnosi zwycięstwo. Izrael zostaje uwolniony od tego, co ich ciemiężyło przez lata, jak czytaliśmy. Bóg odnosi zwycięstwo. I widzimy już innego Gedeona. Chcą go obwołać królem. Chcą, aby Gedeon panował nad nimi. A w 8 rozdziale, w 22 wersecie czytamy takie słowa Gedeona. Nie ja będę panował nad wami, lecz Pan będzie panował nad wami. Zupełnie inna postawa. Zupełnie inny człowiek. Ten, który jest w Bożych rękach. Ten, który ma właściwe priorytety. Ten, który zwraca uwagę na tego, który jest Pana Panów i Króla Królów. Tego, który ma świadomość, że to wszystko, co mają, kim teraz są, zawdzięczają tylko Bogu. Niesamowity człowiek. Niesamowita historia. Bóg błogosławił Gedeonowi, miał liczne potomstwo. Jak czytamy, że umarł w szczęśliwej starości, ale to historia również całkowitej zależności od Boga. Miał swoje trudne chwile na starcie, ale dzięki Bogu za jego łaskę. Dzięki Bogu za to, że patrzy na nas i jest cierpliwy. Ale też ta historia uczy nas tego, że musi być moment w moim życiu, gdy wreszcie oddam to, co moje, wypuszczę to z moich rąk i powierzę to memu Bogu. I zacznę tak naprawdę budować, nie tylko na słowach, ale na czynach, na Nim. Bo jest różnica pomiędzy tym, co wiem, a tym, co stosuję w moim życiu. Tym, co czytam, a tym, co wcielam w życie. Czasami te dwie rzeczy dzieli ogromna przepaść. Gedeon musiał się tego nauczyć. Może my się tego musimy nauczyć. Ale ta historia Gedeona jest w tym wszystkim niezwykła. Niezwykła jest historia życia tego człowieka. A więc, gdy patrząc, reasumując bardzo szybko tą historię, którą i tak pozwoliłem sobie skrócić, ale zachęcam do jej przeczytania. Niesamowite. To po pierwsze musimy powiedzieć, że gdy Bóg powołuje człowieka, to wkracza w jego codzienność. Codziennością Gedeona było to, co robił. Ale gdy Bóg powołuje, on wkroczy w twoją codzienność. Może w czasie i miejscu, w którym się nie spodziejesz. Przychodzi często w najmniej oczekiwanym momencie. Może ktoś by powiedział, że czasami to spada jak grom z jasnego nieba. Chcemy różne rzeczy powiedzieć, ale zachęcam do tego, abyśmy się poddali. Abyśmy nie brali spraw w swoje ręce. Abyśmy nie kalkulowali. Abyśmy nie znaleźli wymówek, że jestem z mało znaczącego rodu, miejsca, gdzieś tam ostatni, nie mam tego czy tamtego. Bóg widzi twoje wnętrze. On dostrzegł cechy w Gedeonie, których nikt nie widział. On widzi je w tobie, bo jesteś cenny w Bożych oczach. On był właściwym kandydatem i dlatego zostaje powołany na sędziego. Powołanie to przede wszystkim wezwanie do konkretnej misji. To była misja Gedeona. Miał wyzwolić Izraela z ręki Midiańczyków. Bardzo konkretnie. I Bóg ma dla ciebie również konkretne zadanie. Bóg nie odstawia cię do kolejki, poczekaj, jak coś znajdę. O nie. Gdy Bóg cię powołuje, to On oczekuje twojej reakcji tu i teraz. I On oczekuje działania tu i teraz. Bo ma dla ciebie zadanie tu i teraz. Nie jesteś tylko jedną, kolejną osobą, która przychodzi na to miejsce. Bo od tego wszystkiego są inni. Nie. Jest twoje miejsce i twój czas. a jesteś cenny w Bożych oczach. I masz cechy, które są dla Boga cenne. Dlatego tutaj jesteś. Dlatego cię powołał. Bo chce zrobić użytek z twoim życiem. Chce, abyś był pożytecznym. A co więcej, tak jak zagwarantował swoje wsparcie dla Gedeona, takie samo wsparcie gwarantuje i tobie. Ponieważ ja będę z tobą. Ostatecznie wróg zostaje pokonany. Przeważające siły pokonane przez 300 mężów. Ale to nie ludzka siła o tym zdecydowała. Gdyby sami poszli tam od siebie w tych 300, myślę, że sprawa była bardzo krótka i szybka. I niewiele by z tego zostało i chyba nikt by o nich nie wspominał. To tylko ta historia ze Sparty gdzieś tam przetrwała. Ale gdy budujemy nie na własnej sile, to już jesteśmy zwycięzcami. Może czasami te zwycięstwa przyjdą przez bóle i troski. Może czasami te zwycięstwa przyjdą przez łzy i będzie ciężko. Ale jesteśmy już dzisiaj zwycięzcami. W tym, który mnie wzmacnia. W Jezusie Chrystusie. I na koniec może to, co najważniejsze, warte zapamiętania jako kolejna rzecz. Powołanie rodzi w Gedeonie lęk i niepewność. I to bez dwóch zdań. To widzimy. Prosi o jeden znak, o drugi, o następny. Bóg odpowiada, dlatego że rozumie jego niepewność, ale Bóg odpowiada, dlatego że rozumie też twoje niepewności, twoje obawy, twoje lęki. Bóg je dopuszcza i wie, że one są w każdym z nas, bo dobrze nas zna. Ale przychodzi moment, kiedy Gedeon podejmuje decyzję i już nie prosi o znaki. Dlatego gdy przychodzi moment w twoim życiu, podejmij decyzję. Nie proś o kolejne zapewnienie, o kolejny znak. Nie szukaj kolejnych wymówek, dlatego że jutro do nas nie należy. I Słowo Boże bardzo wyraźnie o tym mówi. Jeśli to jest dziś w twoim życiu, podejmij wyzwanie, idź w ciemno za Bożym wyzwaniem, bo On jest światłem w tej ciemności. Amen.